Dzisiaj w strefie popkultury jest trochę strasznie. A to dlatego, że rozmawiamy o horrorach, zarówno na srebrnym ekranie, jak i w grach. Jest z nami na linii Bartosz Czartoryski, niezależny krytyk filmowy. Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Horrory to już jakby praktycznie nierozłączna część popkultury. I zajrzyjmy jednak w przeszłość, przez te takie zakurzone książki się przekopmy. W którym roku powstał pierwszy horror i oczywiście kto jest jego twórcą?
Pierwszy horror filmowy oczywiście, tak?
Tak.
Wiecie co, chyba Georges Méliès, czyli prekursor właściwie wszystkiego, co fantastyczne. On zrealizował, już nie pamiętam w którym roku, bo też nie jestem specem od kina niemego, ale on zrealizował taki film o śnieżnej bestii. Więc można by było pewnie to zaliczyć jako pierwszy horror. Ja osobiście, moje zainteresowania sięgają horrorem tak właściwie od lat 30., czyli od renesansu studia Universal, które odpaliło ten swój taki, można powiedzieć, no, imprint czy dział zajmujący się horrorami. Stamtąd właśnie powstały te wszystkie klasyczne opowieści o Drakuli i Frankensteinie, które grali odpowiednio Bela Lugosi i Boris Karloff. Wcześniej oczywiście był też wielki Lon Chaney, czyli Człowiek o tysiącu twarzach, który zasłynął chociażby rolą upiora z opery. To również było Studio Universal i wtedy właściwie dla mnie zaczyna się taka prawdziwa historia, historia horroru jako gatunku rozrywkowego, komercyjnego i przeznaczonego po prostu dla mas, czyli gatunku mainstreamowego.
Gatunku dotyczącego strasznej rozrywki i warto się zastanowić, czy tutaj zjawiska nadprzyrodzone u zarania dziejów filmowego horroru były właśnie tą immanentną częścią, że musiała tam istnieć jakaś siła, jakiś potwór, jakiś strach przekraczający ludzkie pojęcie, żeby właśnie to horrorem nazwać.
To znaczy, to jest jedna z takich teorii filmoznawczych, którą u nas spopularyzował i umocnił znakomity krytyk filmowy i do niedawna jeszcze naczelny miesięcznika Kino, czyli Andrzej Kołodyński. I on właśnie w jednej ze swoich książek, bodajże Seans z wampirem, ona się nazywała, właśnie zaproponował to, o czym mówisz, czyli horror od thrillera, czyli dreszczowca, odróżnia obecność tego pierwiastka nadnaturalnego. No dzisiaj mam wrażenie, że to straciło na aktualności, no bo jednak myślę, że horror leży głębiej, znaczy się horror leży również w środkach formalnych. To jak istotne jest to, jak został nakręcony dany film, a nie tylko o czym opowiada, ponieważ według mnie na przykład Terminator Jamesa Camerona jest jak najbardziej horrorem. Zwróćcie uwagę, jak on jest nakręcony, jakie ma ujęcia, w jaki sposób jest tam Arnold Schwarzenegger kręcony. To wszystko są sztuczki jak najbardziej wywiedzione z horroru, więc ja tutaj z tym, co powiedziałeś, no, polemizowałbym przynajmniej. Mhm.
No bo tak, można tak przyjąć, że w thrillerach mamy do czynienia z psychopatami, a w horrorach z bestiami, tak? Albo z przybyszami z obcej planety. No to już raczej w jakichś tam science fiction tonach można wyczytywać.
Ale jeżeli mówisz tutaj o tych jakby seryjnych zabójcach czy psychopatach, to czy taki Halloween albo Piątek 13 nie jest horrorem?
No właśnie, tylko thrillerem? Freddy Krueger czy Jason w masce. No, czy Freddy jest taką postacią właśnie z koszmaru. Z jednej strony jakieś tam niecodzienne, jest takim niecodziennym zjawiskiem, no jest sam zdeformowany. Ale jaka jest jego geneza, no też tego nie jestem w stanie teraz dokładnie powiedzieć. A z kolei Jason wydaje się być też kimś takim może skrzywdzonym bardziej przez ludzi, przez otoczenie, niezrozumianym, a później to zmieniło go w potwora.
Ta teoria krytyczna jest, no ma swoje dziury, no bo byśmy musieli wyrzucić właściwie pierwsze pięć części Piątku 13, no bo od części 1 do 4 Jason no nie był istotą na naturalną. Zombie stał się dopiero w części 6, w części 5 w ogóle kto inny mordował, ale to już mniejsza z tym, więc to jest śliskie, można powiedzieć, jeżeli byśmy chcieli się tego trzymać kurczowo. To jest bardzo fajne do przeprowadzenia jakiejś analizy, bardzo fajne, żeby właśnie sobie o tym porozmawiać, popolemizować, pokłócić się trochę o definicję horroru jako taką, ale ja tutaj bym jakby z tym uważał, że, że wiecie, że horror koniecznie musi mieć pierwiastek nadnaturalny. Nie, nie musi.
No właśnie, horror i thriller. Jaki jest wewnętrzny podział horrorów? Bo ja bardzo często spotykam się z określeniem body horror, ale czy są jeszcze jakieś inne, które opierają się na jakimś małym archetypie, czy jakimś małym schemacie?
Tak, jak najbardziej. Właściwie z tego, co pamiętam, bodajże Rafał Syska, też znakomity filmoznawca, udowadniał, że thriller w ogóle nie jest gatunkiem, tylko właściwie takim, wiesz, sztafarzem gatunkowym, który można podpiąć dopiero pod większy gatunek, czyli można powiedzieć, że thriller rozgrywa się dopiero w obrębie danego gatunku. Horror jest osobnym gatunkiem jak najbardziej, ma swoje unikalne, ma swoje wyjątkowe cechy, zarówno formalne, jak i również fabularne. I właśnie zgodnie z tymi cechami fabularnymi przeważnie dzielimy horrory na przykład zombie movies, czyli na horrory o zombie. One się też charakteryzują pewnym jakimś schematem gatunkowym. Mamy slashery, to są te filmy o mordercach nadnaturalnych czy nie. Wspomnieliście tutaj sami parę tytułów, jak Koszmar z Ulicy Wiązów, Piątek 13, Halloween, no to są klasyczne.
W lesie dziś nie zaśnie nikt, tak?
Kręcą drugą
współczesną adaptację.
Tak, czyli polski
tego gatunku. Tak, pierwszy polski, tak. Tak. W naszej historii.
No jeszcze była Pora Mroku, co prawda, Kuczeliszki, ale to raczej wszyscy by chcieli zapomnieć, podejrzewam, że z twórcą samym na czele.
Body horror możemy rozwinąć to troszkę?
Tak, body horror, czyli horror cielesny, no to tutaj takim głównym przedstawicielem i jakby no, mentorem tego gatunku jest Kanadyjczyk David Cronenberg i są to horrory, które w jakiś tam sposób dotykają kwestii cielesności. Można się kłócić, że horrory gore na przykład też dotykają praktycznie wszystkie bez wyjątku horrory cielesności. Ja tutaj tylko dla jasności powiem, że horror gore to te takie ultra brutalne z sugestywną przemocą, bardzo, bardzo krwawe. Tyle, że o ile wyznacznikiem takiego horroru gore jest pewien właśnie taki inherentny nihilizm, który w tych filmach drzemie, to body horror może być go pozbawiony i przeważnie są tam rzeczy związane z deformacjami ciała, z naszą niepewnością odnośnie do naszej cielesności. On lubi też zadawać pytania, można powiedzieć, egzystencjalne dotyczące tożsamości, na przykład płciowej, albo tego, co się z naszym ciałem dzieje. Dlatego body horror bardzo często jest ubierany w takie ramy filmu coming of age na przykład, czyli filmu o dorastaniu. Pamiętam taki film Ginger Snaps, on u nas się nazywał Zdjęcia Ginger i tutaj to jest horror o dziewczynie, która właściwie przemienia się w wilkołaka i jest to jednocześnie body horror, ponieważ ona cały czas obserwuje te zmiany zachodzące w jej ciele i jednocześnie jest to horror metaforycznie o dojrzewaniu. Mieliśmy też niedawno bardzo dobry taki arthouse'owy horror. On się u nas nazywał bodajże Głód. I to był horror o kanibalizmie, który również może być podciągnięty pod odmianę body horroru. I tam również dotyczył główny temat tego filmu właśnie dorastania głównej bohaterki. To był film francuski. Nie jestem pewien, czy podałem dobry polski tytuł, ale mam nadzieję, że kto nas słucha, to sobie będzie
mógł to odnaleźć. Czy to nie było o takiej... Czy to nie było o kobiecie, która po prostu zaczyna zjadać różne rzeczy, które są w jej otoczeniu?
Nie, to był akurat niedosyt i to też miało elementy body horroru. Ja to tutaj musiałbym klikać na komputerze, żeby znaleźć ten film, o którym mówię. On się nazywał po angielsku Raw, czyli tak jak surowizna.
Studentce weterynarii chyba, tak?
Tak, studentce weterynarii, która została jakby w ramach takiej zabawy inicjacyjnej zmuszona do zjedzenia kawałka mięsa, a wcześniej była weganką, tudzież wegetarianką i to jakieś tam w niej dość spore zmiany wywołuje, właśnie takie body horrorowe typowo.
Chyba jeszcze mucha, jeżeli chodzi o body horrory, to chyba jeszcze mucha i Hellraiser są takimi dobrymi przykładami.
Mucha zdecydowanie, to jest właśnie David Cronenberg, czyli facet, o którym wspomniałem wcześniej, no i z nim generalnie nie można chybić. Zarówno jeśli chodzi o body horror, jak i o inne rzeczy, które kręcił, bo nie tylko tym się zajmował. Hellraiser to z kolei Clive Barker, brytyjski pisarz, rysownik oraz oczywiście reżyser filmowy. Często właśnie seria Hellraiser, ze względu na to, że doczekała się całego mnóstwa części, nawet ich teraz chyba nie jestem w stanie zliczyć, często jest zaliczana błędnie do gatunku slashera, czyli Pinhead, główny antagonista z gwoździami w głowie, jest zestawiany bardzo często Jasonem Freddy i całą tą watachą wymachującą maczetami i siekierami, ale tak naprawdę jest to taka czarna baźń wręcz, bardzo, bardzo mroczna i tak, body horrorowa, ponieważ tam też na pierwszym planie mamy człowieka, który, mówię tutaj o pierwszej części, oczywiście mamy człowieka, który próbuje wrócić z martwych i odbudować swoje ciało, oczywiście kosztem życia innych ludzi. I te sceny, kiedy on z kropli krwi właściwie próbuje odbudować swoje kości, mięso i całą resztę, są również bardzo sugestywne i tutaj Clive Barker absolutnie nie ucieka od mocnych scen.
Myślę jeszcze o zombie horrorach i zastanawiam się, czy one nie są trochę takimi moralitetami na temat współczesnej cywilizacji, na temat tego, czy ludzie są w stanie się zjednoczyć przeciwko większej zarazie, aby w ogóle przetrwać, przedłużyć swój gatunek. No pomyślmy chociażby o świecie Walking Dead i takich małych grupkach, które muszą współpracować, żeby gdzieś tam przez te hordy zombie się przedrzeć. Czy o filmie Jestem Legendą, który nie wiem do końca jak klasyfikować. Wydaje mi się, że ta epidemia, która sprawia, że ludzie zmieniają się w potwory bardzo wrażliwe na światło, jest tylko takim sztafarzem też do opowiedzenia o jakiejś takiej próbie przetrwania i odnalezienia lekarstwa na bolączki współczesności.
Najlepsze horrory zombie właśnie zadają takie pytanie, kim jesteśmy my na tle zombie. No i tutaj oczywiście musiałbym się odwołać do roku 68 i Nocy Żywych Trupów George'a Romero. Właściwie ten rok 68 jest taką trochę godziną zero dla całego horroru, bo wtedy upadał kodeks Hajsa, czyli obostrzenia cenzorskie, które pętały Hollywood przez długie lata i twórcy tacy jak właśnie George Romero po prostu wzięli kamerę i nakręcili coś absolutnie bezkompromisowego. I właśnie te zombie filmy Romero, czyli Noc Żywych Trupów, Świt Żywych Trupów i później Dzień, właśnie zadawały pytania o kondycję naszego społeczeństwa, czyli Dwójka, czyli Świt działa się w centrum handlowym, była po prostu jawną, nawet średnio zawoalowaną krytyką po prostu konsumpcjonizmu. Dzisiaj filmy o zombie mam wrażenie, że trochę skręciły w inną stronę. Najczęściej one po prostu dostarczają takiej bardzo szybkiej rozrywki po prostu. Niedługo będziemy mieli na Netflixie nowy film Zacka Snydera, Armia Umarłych. Miałem okazję już go oglądać i jest to po prostu jedna wielka sieka, właściwie taki heist movie, film sensacyjny z zombie w tle, gdzie nie padają takie pytania, o których tutaj właśnie przed chwilą mówiliśmy, tylko po prostu ważniejsza jest sama akcyjność spektaklu, jego atrakcyjność i nic więcej. Czyli zamiast zombie można by było podstawić jakiekolwiek inne stwory. Te takie mądrzejsze filmy o zombie, jak właśnie Romero, czy wspomniane przez ciebie The Walking Dead, właśnie starają się, to jest taki banał, ale starają się opowiadać bardziej o ludziach niż o potworach, że te zombie stają się tłem albo wręcz lustrem, od którego odbija się to, co bohaterowie tam widzą, można powiedzieć.
Do rozmowy o horrorach wrócimy za chwilę.
I wracamy po małej przerwie. Naszym gościem jest Bartosz Czartoryski, niezależny krytyk filmowy, z którym rozmawiamy o horrorach. I teraz pytanie, co jest najważniejsze w dobrym horrorze? Co sprawia, że czujemy te ciarki i zarazem są one nieprzyjemne, ale też przyjemne? Jakie efekty musi wzbudzać w nas horror?
Myślę, że gdyby istniała taka jedna magiczna recepta, to byśmy dostawali same dobre horrory, które straszyłyby wszystkich jednakowo. Wydaje mi się, że horror jest gatunkiem, tak samo jak i komedia, gatunkiem bardzo subiektywnym, czyli jednego z nas śmieszy, jak ktoś się wywróci na skórce od banana, drugiego śmieszy bardziej humor słowny. I tak samo jest w horrorze. Ja się mogę bać pająków, wy się możecie bać właśnie faceta w masce i z maczetą. Wiadomo, że są pewne takie triki filmowe, które działają na nas bardzo, że tak powiem, somatycznie, czyli nie ma szans, żebyśmy nie podskoczyli, jeżeli nam coś nagle gruchnie z ekranu, czyli wysoki dźwięk i coś się na nim pojawi. Nieważne, czy jest to zombie, czy jest to taka zmyłka, że na przykład, nie wiem, kotek wyskoczy zamiast potwora. To jest jakby nieistotne, po prostu na głośny.
A zaraz po kotku jeszcze wchodzi od razu kolejny potwór.
Tak, tak. Więc są oczywiście takie triki uniwersalne, ale wydaje mi się, że najbardziej cenimy horrory, które są w stanie przestraszyć nas nie tylko tak doraźnie, że mają te tak zwane jump scary, czyli triki nastawione właśnie na takie doraźne straszenie, gdzieś tam rozłożone w czasie, ale te, które potrafią tę atmosferę takiego no, osaczenia, atmosferę niepewności rozciągnąć na te całe półtorej czy dwie godziny seansu. A to już jest, no, to już jest bardzo trudna sztuka i tutaj już no, nie ma na szczęście albo i nie na szczęście recepty, według której twórcy filmowi mogliby postępować, aby taki efekt osiągnąć.
Mamy jumpscary, mamy odpowiednie ujęcia kamery, a jakie miejsce w horrorach ma muzyka? Bo jak mówię horror, to słyszę ten motyw z Halloween Carpentera, czy jakby muzyka i odgłosy otoczenia są jeszcze w stanie podbić ten klimat?
No oczywiście, tak. Tutaj jakby mógłbym właściwie odpowiedzieć tak i na tym zakończyć, bo jest to jakby oczywiste. Ja nie jestem specem od muzyki, więc tutaj nie będę się za bardzo mądrzył, jak ona powinna brzmieć, ale komentarz muzyczny, ta ilustracja jest jak najbardziej istotna i to ona może stworzyć tak naprawdę całą atmosferę sceny, no bo na pewno gdzieś tam na YouTubie można sobie znaleźć eksperymenty, jakby wyglądała dana scena z trzema różnymi komentarzami muzycznymi. Tak samo nakręcona z tymi samymi aktorami i tak dalej, tylko że jeżeli podłożymy sobie właśnie pod Halloween muzykę, nie wiem, z Władcy Pierścieni, no to już nie będzie to samo, prawda? Mimo że no, wszystko się zgadza, mamy świetny obraz, świetną muzykę, ale wszystko musi być dopasowane do miejsca i czasu.
Zasada dekorum tutaj musi zostać spełniona.
Przypomniałem sobie, był właśnie taki eksperyment, gdzie pod instrukcję przygotowywania na czasów została podłożona smutna muzyka, więc jakby to też zupełnie zmieniało odbiór.
Tak, często tej muzyki nie zauważamy, ale ona gdzieś tam się nam, można powiedzieć, do głowy sączy. No i na tym chyba polega ta taka immersja, jak to się dzisiaj często mówi w kontekście gier przynajmniej, czyli takie wciągnięcie nas w przeżycie filmowe, żebyśmy no, nie zauważali osobnych elementów, ale żeby one w całości nas, że tak powiem, zalały.
Wcześniej rozmawialiśmy nieco o body horrorach, które skupiają się na deformacjach ludzkiego ciała i na tworzeniu z ludzi potworów. A co z horrorami psychologicznymi, takimi, które właśnie prowadzą z nami taką umiejętną grę? Nie pokazują nam do końca krwawych scen, nie zabierają nas do jakiegoś piekła na ziemi, tylko wpędzają w strach innymi środkami. Który z tego rodzaju filmów mógłbyś nam zarekomendować, polecić na wieczorny seans?
Szczerze mówiąc, jak słyszę horror psychologiczny, to pierwszym tytułem, jaki zawsze przychodzi mi do głowy, jest Wstręt Polańskiego. Uważam, że to jest rzecz absolutnie mistrzowska, która ma też tam ze dwa albo i trzy jumpscary, czego byśmy pewnie no, nie skojarzyli z Romanem Polańskim tak od razu. Mm-hmm. Jest to rzecz właśnie grająca atmosferą, opowiadająca o chorobie psychicznej i używająca chwytów formalnych z horroru, które jeszcze w tych czasach nie były tak bardzo skonwencjonalizowane i tak bardzo uschematyzowane, jak są dzisiaj. Dlatego Wstręt jest filmem bardzo nowatorskim i uważam również często pomijanym w kontekście gatunku, w kontekście horroru. Jest to rzecz bardzo mocna. Nie powiem oczywiście na jakim poziomie jest ona akuratna psychologicznie, no bo nie jestem psychiatrą i psychologiem, więc nie wiem, ale na mnie to działa na zasadzie, że faktycznie tak ktoś mający podobne zaburzenia jak bohaterka filmu mógłby się czuć. I tutaj po raz kolejny odwołam się do tego słowa, które jest lekkim makaronizmem, czyli immersji, że faktycznie oglądając Wstręt można czuć ogromny dyskomfort. Polański świetnie tam używa chociażby takiego refrenu formalnego z psującym się jedzeniem, które gdzieś tam stoi na stole i my widzimy, jak w ramach upływu czasu, w trakcie upływu czasu kondycja psychiczna głównej bohaterki jest coraz gorsza i ten właśnie taki refren wizualny, te zbliżenia na rozkładające się coraz bardziej jedzenie, po którym zaczynają tam chodzić robaki i tak dalej, właśnie sugeruje nam to, że no, nie ma odwrotu, że będzie już tylko gorzej. Jest to no, niezbyt radosny wniosek, ale po horrorze no, nie oczekujemy happy endu. No wiadomo, no, dziecko Rosemary jest również nas jeżeli już przy Polańskim jesteśmy, też horrorem psychologicznym, który jest jednocześnie horrorem satanicznym, więc to jakby te kategorie nie muszą się wykluczać. Psychoza Hitchcocka, jeśli już przy klasykach jesteśmy, również jest horrorem psychologicznym i jednocześnie jest takim prekursorem slashera, więc tutaj parę takich rzeczy granicznych, można powiedzieć, gdzieś tam wymieniłem, czyli na granicy horroru psychologicznego i jakiegoś tam innego horrorowego podgatunku. No ale zresztą dzisiaj, czy kiedyś otrzymać czysty gatunkowo film było, było i jest niemożliwe. Zresztą dlaczego mielibyśmy do tego dążyć w ogóle?
Mówiliśmy wcześniej o horrorach, które mają bardzo dużo części. Jaka jest najdłuższa franczyza horrorowa? Tak wpadło mi to do głowy, bo widziałem ostatnio trailer nowej Piły, która już ciągnie się i ciągnie i ciągnie.
To Piła nawet nie jest bliska chyba najdłuższemu tasiemcowi horrorowemu. Bardzo mało znanej serii, co jest, zaraz powiem jej tytuł, podtrzymam jeszcze w niepewności. Bardzo mało znanej serii w gruncie rzeczy, na pewno w Polsce, co jest niejako dziwne, ponieważ ta seria nigdy nie odniosła jakiegoś super sukcesu finansowego i właściwie zaginęła gdzieś tam w mrokach dziejów, a jej ostatnia część powstała zaledwie 4-5 lat temu może, a mówię o serii Witchcraft, która jest w części 16 i pierwsza powstała w 1988 roku, no i do dzisiaj jest tam kręcona, czyli można sobie tam obliczyć, że tam mniej więcej pewnie co 2 lata jakaś tam część powstawała. Tak jak mówię, rzecz bardzo mało znana i się zastanawiam, dlaczego właściwie ona jest jeszcze kręcona. Czy to, jako że są to horrory lekko sataniczne, no to być może został tam zawarty faktycznie jakiś pakt z diabłem, że oni muszą sztukować do końca życia kolejne części Witchcraft. Nie widziałem oczywiście całości, nie mam zamiaru oglądać całości, ale zwracam uwagę, że takie coś faktycznie istnieje. No i 16 części horroru jest to w jakiś sposób pewne małe osiągnięcie.
Zastanawiam się, bo nigdy nie miałem styczności z tą serią, ale jak oni bardzo muszą eksploatować, nie wiem, w każdej serii, w każdej części jest inny antagonista, powiedzmy, że raz wilkołak, raz wampir, raz zombie.
Tam ciągle przynajmniej myślę, że chodzi cały czas o to samo i chodzi tam o wywołanie szatana, który ma opanować świat. No i co ważniejsze, te filmy faktycznie są ze sobą spójne fabularnie, one opowiadają jakby tę samą historię, no bo teoretycznie dłuższe jest jeszcze, jak się nie mylę, Amityville Horror, to też jest seria tasiemcowa, nie wiem ile już tego nakręcono, ale tam z kolei nie ma tej ciągłości fabularnej, właściwie jest wykorzystywana sama nazwa Amityville i pod nią są podpinane jakieś tam kolejne horrory, które nie mają ze sobą po prostu nic wspólnego, to taka korowa seria, ta pierwotna, to liczę 3 części, jest po prostu trylogię.
Czyli twórcy tych filmów zupełnie nie znają dewizy do 3 razy sztuka. Dziękujemy.
Amityville, to przepraszam, że tak się chciałem. Za Amityville to były lata, kiedy powstawały na przykład 4 lub 5 filmów pod tą banderą, które były oczywiście reżyserowane przez różnych ludzi, wydawane przez różne studia, emitowane na różnych kanałach filmowych, nie mają ze sobą nic wspólnego, dlatego ja tutaj Amityville nie liczę jako serii filmowej per se.
Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem w Strefie Popkultury był dzisiaj Bartosz Czartoryski, niezależny krytyk filmowy.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.